Dobry wieczór. Zapraszam Was do odsłuchania kolejnego odcinka z cyklu rozmów z artystami Targowiska Sztuki. Dziś zapraszam Was na spotkanie z Zuzią Jankowską, której pracownię właśnie odwiedzam. Cześć Zuzio.
Cześć, witam.
Jesteśmy w radiu i trochę nie widać, co tworzysz. Może opowiesz, co jest na Twoich obrazach? Jakbyś je opowiedziała osobie, która ich nie widzi?
To w moich obrazach przeważa realizm aktualnie. Taki graficzny realizm, ja to tak nazywam, ponieważ jednak bardzo przeważa tam czerń, biel oraz szarość. Jest to realizm połączony w głównej mierze z geometrią. Geometrią, którą mam w swojej twórczości, myślę, że od ponad dekady. Taki sobie styl wybrałam. I główne motywy to są zwierzęta, ale także wizerunki ludzkie oraz rzeźby antyczne i klasycystyczne.
Mówisz tutaj o czerni, bieli i geometrii, ale ja jednak widzę też sporo koloru.
Tak, to prawda. Albo stawiam nacisk duży na akcent kolorystyczny, albo idę w takie stonowane kolory. Na przykład teraz mam taką nową serię obrazów, gdzie właśnie po raz kolejny sobie biorę na warsztat rzeźby antyczne. Dochodzi tutaj do zderzenia takiej sztuki klasycznej właśnie poprzez te wizerunki antycznych rzeźb. Faktycznie w moich pracach znajduje się bardzo dużo koloru, troszkę w zależności od moich nastrojów, moich tendencji w sztuce tego koloru raz jest więcej, raz jest mniej. Lubię bardzo stawiać na taki mocny akcent kolorystyczny. Ale teraz na przykład mam nowy cykl malarski, gdzie głównymi bohaterami są rzeźby antyczne po raz kolejny. Znajduje się tam sporo akcentów ze szlakmetalem, ale ogólnie kolorystycznie jednak w tym momencie uderzam w beże, w biele. Jest to trochę modne teraz zestawienie kolorystyczne. Bardzo dużo ludzi preferuje takie jasne obrazy, gdzie jest właśnie dużo beżu, bieli, brązów. No i tak troszkę eksperymentalnie postawiłam teraz na taką gamę kolorystyczną, no i zobaczymy, jak się przyjmie.
To jeszcze dopowiedz może naszym słuchaczom, co to takiego szlagmetal, o którym wspomniałaś?
A tak, ten mistyczny i legendarny szlagmetal to są takie płatki metaliczne w kolorze zazwyczaj złota, srebra oraz miedzi. Nakłada się je na płótno za pośrednictwem kleju. I to są takie malutkie arkusze ekstremalnie cienkich fragmentów właśnie tego złota, sreberka. No jest to już jakaś tam sztuka, żeby to umiejętnie nakładać. Ja to odkryłam parę lat temu i szczerze bardzo mi się spodobało. Na tyle, że na stałe zawitał ten element w mojej twórczości.
A właśnie, to jeszcze tak wróćmy do motywów, które pojawiają się na Twoich obrazach. Wspomniałaś o rzeźbach antycznych. One nie pierwszy raz pojawiają się u Ciebie. Skąd ta pasja do rzeźb antycznych, do malowania ich?
Po raz pierwszy zastosowałam ten motyw w 2016 roku i pierwszy obraz, który sobie wymyśliłam o tej tematyce, nie pamiętam już jego tytułu, ale przedstawiał on grupę Laocoona. To był ekstremalnie kolorowy obraz, ponieważ jest to rzeźba pozbawiona różnych elementów, zazwyczaj kończyn, jak to bywa w przypadku rzeźb. Wszystkie te kończyny dorabiałam sama. Stworzyłam z tego taką nowoczesną formę, że tam jeden z chłopców trzymał telefon komórkowy, drugi trzymał balonik. I każda z tych rąk dorobionych przeze mnie była w kolorową taką kratkę, czy też jakąś siatkę geometryczną. A w tle była neonowa zieleń, więc naprawdę no, tam była bomba kolorystyczna totalna. I później bardzo się wkręciłam właśnie w pop art i te rzeźby były takim narzędziem do tego, żeby te różne pop artowe motywy wprowadzać do mojej twórczości. Dużo odniesień do popkultury, czyli gdzieś tam poruszałam tematyki social media, komentowałam rzeczywistość, czy to była, nie wiem, śmierć danego muzyka, czy to było jakieś wiralowe wydarzenie, które nękało nas. To wszędzie tam, gdzie można było się na to natknąć, na Facebooku, na Instagramie, czy w ogóle w social media, no to ja gdzieś tam tych elementów używałam, czy nie wiem, marki jakieś znane, no znane wszystkim, tak? No mówię, tutaj już nie ma sensu wymieniać. Czy różne zjawiska związane z randkowaniem internetowym. Te wszystkie motywy gdzieś tam się pojawiały właśnie w mojej twórczości. Ale jeszcze odpowiadając na Twoje pytanie główne, skąd? Byłam kiedyś w studiu tatuażu, przeglądałam sobie gazetkę i tam pewni artyści street artowi wykorzystywali ten motyw właśnie na swoich muralach. Mhm. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, że sobie gdzieś tam trochę pożyczę ten motyw i go rozwinę w jakiś swój nowy cykl.
Bardzo fajnie, ale też wiem, że przez wiele, wiele lat pasjonowałaś się malowaniem zwierząt.
To prawda. To zamiłowanie akurat wyszło z mlekiem matki, ponieważ moja mama bardzo mnie zaraziła swego czasu miłością do zwierząt, do tego stopnia, że po liceum rozważałam pójść na zoologię. Mhm. I bardzo się widziałam w ogóle w przyszłości ze zwierzętami. Nie wiem, czy fotograf zwierząt, czy weterynarz, czy osoba, nie wiem, po prostu pracująca ze zwierzętami w ten czy inny sposób. No ale jednak los zadecydował, że poszłam na Akademię Sztuk Pięknych, a że miłość do zwierząt wcale nie zmalała, to postanowiłam je po prostu upamiętniać na płótnie. I to jest też jakaś taka moja misja edukacyjna, ponieważ staram się różne gatunki zwierząt malować i ludziom troszkę opowiadam, co to jest za zwierzę, dlaczego takie jest, dlaczego tak wygląda. Chociaż nieraz moje obrazy przedstawiają na przykład różowego lwa, no jak dobrze wiemy, lew różowy nie jest, ale te zwierzęta zajmują bardzo ważne miejsce w moim serduszku.
Bardzo miło to słyszeć. Jak już tak mówimy o sercu, to powiedz, jakie emocje ci towarzyszą, kiedy tworzysz?
Różne, bo mam bardzo różne powody do malowania. Zazwyczaj staram się malować obrazy radosne, bo ja osobiście uważam się za osobę wesołą i radosną i myślę, że tych emocji bardzo brakuje ludzi w naszym społeczeństwie, także nie stawiam za specjalnie na neutralność, stawiam właśnie raczej na radość, na śmiech, ale też nawet na spokój. Zdarza się, że pasje, czasami są to emocje związane z pewną satyrą, bo tak jak wspominałam przy poprzedniej serii obrazów, to namalowałam też kiedyś obraz właśnie z tego cyklu z rzeźbami, który był poświęcony aplikacji randkowej Tinder. I przedstawiał Plutona, który porywał Proserpinę. I to jest oryginalna rzeźba Berniniego. I pokazywała właśnie te emocje związane z odrzuceniem, tak? Czyli jak, no wiadomo, na czym polegają aplikacje randkowe, no albo dwie strony chcą, albo tylko jedna strona chce. Także, no, chociaż mówię, no w sumie też zdarzały się obrazy, które gdzieś tam nawiązywały do żałoby, bo pamiętam, że jak zmarł wokalista The Prodigy, to także potrafiłam namalować obraz, który gdzieś tam do tego nawiązywał. Więc no, teraz trochę zaprzeczyłam tej mojej teorii o wesołych i radosnych emocjach. Ale mówię, jednak zazwyczaj te moje obrazy są lekkie. Są to wesołe zwierzątka wśród kwiatów, wśród owoców, z jakimś małym, uroczym, słodkim ptaszkiem, który zawsze gdzieś tam w moim przekonaniu symbolizuje jakąś duszę pokrewną albo jakiegoś ducha, albo jakąś osobę nam bliską, której przykładowo nie ma w tej chwili przy nas. Także no, raczej się skupiam na dobrych i wesołych emocjach, ale faktycznie zdarzają się teraz, jak sobie zrobiłam przegląd w przeszłość, zdarzało się, że poruszałam również tematy trudniejsze, także i te emocje się trudniejsze mogły pojawiać, no pewnie też w trakcie malowania wtedy.
Fajnie, bo to trochę pokazuje, że nawet w tej lekkości, którą starasz się ludziom dać i pokazać, no jest ta głębia życia. I chyba nie da się jej uniknąć, będąc artystą. Rozmawiałyśmy tutaj przed chwilą o tak zwanym artyzmie jako chorobie ludzi, którzy właśnie tworzą. I ten artyzm chyba jest jednak nierozerwalnie związany z tą głębią, którą mamy w środku. Jak myślisz?
Tak, zdecydowanie. Nawet padło hasło, że można być w spektrum artyzmu. I wydaje mi się, że jest to ciekawa jednostka chorobowa, jeżeli już zakładamy, że jest to pewne obciążenie dla organizmu. Że mając ten nadmiar emocji, wrażliwości i empatii i tak inaczej jednak jako artyści odbieramy świat i chcemy go sobie jakoś przetłumaczyć po swojemu. Wydaje mi się, że jest to zarówno, artyzm właśnie jest zarówno darem, jak i pewnym obciążeniem. I obrazy pozwalają nam w pewien sposób ulżyć sobie, nam jako artystom, bo tak bardzo czasami chcemy coś przekazać, nie wiemy jak. A to łapiemy za płótno, za dłuto, za aparat, za kartkę, ołówek, no i przynosimy to, co nam siedzi w głowie i sercu.
Czy masz dużo okazji, żeby opowiedzieć właśnie te rzeczy swoim odbiorcom? Czy raczej jest tak, że zostajesz przy tym, co ktoś zobaczy, ktoś pokocha twój obraz, go chce i jakby ty już tam nie opowiadasz za bardzo o tym? Jak to jest?
Miałam kiedyś jedną wystawę na Pradze, gdzie do obrazów wystawionych dowieszałam taką karteczkę na sznurku. I ja na tej karteczce tłumaczyłam, wiesz co, to był taki cykl, co artysta miał na myśli, bo często ludzie sobie lubią zadać to pytanie, bo patrzą na coś i naprawdę nie wiedzą, co artysta miał na myśli. I mimo tego, że uważam, że moje obrazy nie są jakąś bardzo trudną formą, chociaż niekiedy jest tam dużo symboliki, to czasem faktycznie była tam jakaś ukryta historia, a niekiedy tej historii w ogóle nie było. I raz tak sobie postanowiłam, że wykonam tę pracę za widza i napiszę mu czarno na białym, o co mi chodziło przy danym obrazie. Ale raczej zazwyczaj tego nie robię, bo nawet mam jeden obraz, właśnie taki chyba mój najcenniejszy obraz, w sensie dla mnie osobiście. To jest obraz, który namalowałam po stracie mamy. To jest obraz, jakbym komuś raczej nie wytłumaczyła, jakie były okoliczności, to prawdopodobnie ktoś mógłby tych subtelnych, smutnych i trudnych emocji nie wyczuć. Także jednak pozostawiam pełne pole do interpretacji widzom.
Wiem, że regularnie pojawiasz się na targowisku sztuki. Czy lubisz takie spotkania na żywo z odbiorcami?
Tak, bardzo lubię, bo wydaje mi się, że to jest też dla mnie okazja, żeby w pewnym sensie ludzi przekonać trochę do siebie i do swojej twórczości. Może niekoniecznie poprzez właśnie opowiadanie, o co mi chodziło w danej twórczości, ale mam wrażenie, że poprzez nawiązanie jakiejś takiej fajnej więzi z klientem, to ten klient otwiera się na tę sztukę właśnie, że już nie patrzy na mój obraz wyłącznie przez pryzmat tego, co widzi na płótnie, ale także przez pryzmat artysty, którego właśnie przed chwilą poznał. Lubią słuchać tego, co im opowiadam. Ja też lubię słuchać, bo różni klienci się trafiają. Niektórzy naprawdę sobie lubią pogadać. Ja to sobie cenię. Wydaje mi się, że mam sporo elastyczność i umiejętność rozmawiania właśnie z różnymi klientami. No i gdzieś to tam wykorzystuję w taki sposób, żeby ich zachęcić generalnie nie tylko do kupienia mojej sztuki, ale w ogóle do otworzenia się na sztukę, bo wiadomo, no to ja mogę przekonać klienta, klient pójdzie stanowisko obok i kupi od kolegi czy koleżanki obraz. I dla mnie to też jest super, to też jest sukces, bo uważam, że my artyści w ogóle musimy sobie generalnie pomagać. I każda rozmowa z klientem może owocować tym, że gdzieś dla jakiegoś artysty właśnie pojawił się nowy, przekonany klient do tego, żeby zainwestować w sztukę. A rozmowy są przeróżne. Ludzie na temat swoich rodzin potrafią rozmawiać na temat tego, co kupowali kiedyś, o swoich zainteresowaniach, o wszystkim. No chyba nie ma tematu, którym się nie przewinął w czasie targowiska. No.
Ale pytają Cię odwiedzający właśnie targi na przykład o cały Twój proces twórczy, na czym polega, ile trwa, czy takie pytania też się pojawiają?
W 80% sytuacji pada pytanie o to, ile Pani zajęło malowanie obrazu. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy nie artyści też tak często dostają to pytanie.
Ale, tak.
Tak, okej. Okay. To jest w takim razie chyba topka, jeżeli chodzi o pytania. Ulubione i to jest ogromna ciekawość. Myślę, że w taki przewrotny sposób ludzie sobie chcą też przeliczyć wartość obrazu na tą godzinówkę, bo niestety taki pragmatyzm troszkę pewnie wychodzi, że o, okej, to ona malowała tyle i tyle, chcę za ten obraz tyle i tyle. Tak mi się trochę wydaje, ale też są ciekawi, ile czasu poświęcamy na namalowanie tak skomplikowanych czasami obrazów, bo no, jak ktoś maluje realizm albo obraz z ogromną ilością detali, no to no, ja sama czasami zachodzę w głowę, jak widzę obrazy niektórych moich kolegów czy koleżanek, ile oni temu czasu poświęcili, bo to w szczególności no, jak właśnie ktoś, komuś znane jest to rzemiosło malarskie, czy w ogóle artystyczne i człowiek jest świadom, ile pewne rzeczy zajmują czasu, to jest takie wow, ile to musiało trwać, ile on musiał siedzieć. Ja czasami nawet mam ochotę zadać pytanie. No i pytania są takie, a nie inne, a odpowiedzi jeszcze różniejsze, bo obrazy potrafią powstać niektóre w ciągu 2 dni, a inne w ciągu 3 miesięcy. Tak. Także faktycznie no nie dziwię się, że niektórych to ciekawi, bo bardzo różnie bywa.
Tak, i przecież ci klasyczni malarze potrafili miesiącami, a nawet latami malować swoje często bardzo wielkoformatowe dzieła, więc ja się też nie dziwię, że ludzie o to pytają. Pewnie ma to właśnie związek z ceną, bo myślę, że też jednym z częstszych pytań, jakie słyszy artysta, jest to, dlaczego ten obraz tyle kosztuje? Co byś powiedziała właśnie człowiekowi, który by ci zadał to pytanie?
Przede wszystkim bym powiedziała, że wiele składowych wpływa na cenę. Począwszy od mojego wieloletniego doświadczenia, kończąc na mojej jakby kreatywności, no bo ktoś kupuje to, co powstało w mojej głowie. Coś, czego nikt inny powiedzmy nie wymyślił. Chociaż wiadomo, no pewne motywy są powtarzalne w wielu obrazach. No ja też powiedzmy, jak miałam te serie popartowe, no to można powiedzieć, że to było przetwarzanie, tak? Odtwarzanie pewnych już znanych motywów. Niemniej jednak gdzieś tam ubierałam je na nowo, tak? To była nowa historia o tym, co już wszyscy teoretycznie znamy. Także wydaje mi się, że to by była moja odpowiedź na takie pytanie, ale pewnie coś bym jeszcze wymyśliła, tylko nie wiem, o może to jest dobry moment, żeby się przygotować na takie pytanie i sobie taką listę lepiej przygotować, bo uważam, że powodów jest znacznie więcej.
Ja myślę, że to jest trochę tak, bo ja też nigdy nie usłyszałam takiego pytania bezpośredniego, dlaczego ten obraz tyle kosztuje. Ale słyszy się te pytania gdzieś w kuluarach, gdzieś tam poza może tym takim oficjalnym obiegiem, oficjalnym spotkaniem z artystą. Wiem, że to pytanie w ludziach się pojawia, bo ludzie czasami nie wiedzą. Wiadomo, obraz kosztuje jakąś konkretną sumę, to nie jest 50 zł, to nie jest 100 zł. I ludzie na pewno są ciekawi, skąd ta cena. I często też staram się ludziom tłumaczyć, że proces twórczy jest trochę niepoliczalny, bo nawet to, że ty przez kilka tygodni wymyślasz sobie, że chciałabyś nowy cykl jakiś zrobić, który na przykład teraz zaczęłaś, i to też jest jakaś twoja praca twórcza w głowie i ty tego nigdy nie wliczasz oczywiście, bo ciężko byłoby to w jakiś sposób policzyć, czy czasowo, czy w jakikolwiek inny sposób, ale pomyślałam sobie właśnie, że fajnie jest opowiadać jednak ludziom, że jakby to zajmuje tyle czasu. Tu jeszcze płótno musiałam kupić, tu jeszcze farby, tutaj przez 5 godzin dopieszczałam oczy tego tygrysa, na którego tutaj właśnie patrzę. Myślę, że to są też fajne informacje dla ludzi, prawda? Bo dużo ludzi naprawdę nie wie, dlaczego obraz kosztuje na przykład kilka tysięcy złotych.
Tak, to prawda. No, można powiedzieć, że nawet my do końca nie wiemy, czemu pewne obrazy kosztują tyle, a nie mniej, powiedzmy, albo nie więcej, tak? Bo zdarzało się pytanie od moich koleżanek: Zuzia, czemu sprzedajesz obrazy tak tanio? Szczerze, nigdy nie miałam pytania: Zuzia, czemu sprzedajesz obrazy tak drogo? I to też jest dosyć przewrotne. A no, to takie zainteresowanie i próba wytłumaczenia sobie, czemu pewne rzeczy kosztują tyle a tyle, no to wiadomo, gdzieś w tym publicznym dyskursie się to nie pojawia, ta analiza, no bo też byłoby do końca niegrzeczne tak podważać ewentualnie wartości tych obrazów. Ja z kolei też mam tak, że zdarzało mi się bardzo szybko malować obrazy. I to pytanie wtedy było dla mnie trochę podchwytliwe, bo tak nie wiedziałam, czy mówić prawdę, czy gdzieś tam odpowiedzieć naokoło właśnie, bo to w zależności od dnia, bo to też jest tak, że dzień dniu nie jest równy, tak? Jednego dnia siedziałam nad obrazem 2 godziny, innego dnia siedziałam 8. Jednego dnia siedziałam pół godziny, kolejnego 10, tak? Bo i takie dni mi się zdarzały czasami. Tak. Za dobrych czasów jeszcze moich studenckich ja potrafiłam kończyć malowanie o północy. Więc no, ciężko tak jednoznacznie mówię, odpowiadać na takie pytania, ale to co mówisz, pewne rzeczy są niepoliczalne. No i jednym taka odpowiedź będzie wystarczyła, innym nie oczywiście, no bo to dla niektórych wszystko jest do wyliczenia i wszystko ma swoją wartość określoną. No wydaje mi się, że nie do końca właśnie.
Tak, no bo sztuka tutaj jest czymś troszeczkę innym, tak mi się wydaje. I nie ma tutaj takiego zero-jedynkowego przełożenia. Nie? Tak. Nie możesz tego policzyć właśnie przez koszt materiałów, czy sobie po prostu wyliczyć, tyle godzin siedziałam w pracowni.
Oczywiście.
Bo przy jednym obrazie będziesz siedziała 8 godzin, przy innych 80, mimo że są do siebie dosyć podobne. To jest właśnie ten trik.
Mało tego, wydaje mi się, jakby zrobić taki eksperyment społeczny, zrobić ankietę i pokazać jeden obraz ludziom i zadać im pytanie, ile ten obraz kosztuje ich zdaniem, to uważam, że padałyby bardzo skrajne odpowiedzi. Właśnie po pierwsze ze względu na to, że niektórzy są świadomi tego, że obraz potrafi kosztować bardzo dużo, a inni, ponieważ mają styczność z rynkiem sztuki, bo jednak dużo osób kupuje te obrazy, no to by jakąś zoptymalizowaną kwotę by podali. Ale wciąż właśnie byłoby, myślę, duże grono osób, które by uznało, że a ten obraz może kosztować 100 tysięcy, bo w sumie czemu nie?
No, no bo czemu są nie? Obrazy, które tyle kosztują.
No gdzieś tam rynek o tym decyduje. W pewnym sensie my też, no bo jak będziemy całe życie wystawiać obraz za 1000 zł, no to nigdy drożej się nie sprzeda, prawda? A jak stwierdzimy pewnego dnia, a od dzisiaj sobie sprzedaję za 200 tysięcy, no to no, jest to nieco większe wyzwanie już, prawda, tutaj ekonomiczne też dla klientów, no ale czemu nie? No tutaj sky is the limit.
Właśnie to jest takie ciekawe, bo my wszyscy chyba trochę nie wiemy, skąd się biorą ceny sztuki, bo też widzimy te wielkie aukcje, gdzie mamy jakieś obiekty po wiele milionów. I my nawet artyści, no trochę czujemy się jednak chyba poza tą sferą decyzyjną, jeżeli chodzi o te stawki, prawda?
Tak, zdecydowanie. No to są w sumie stawki umowne w pewnym sensie, tak? No bo kto, kiedy, na jakim etapie zadecydował, że coś jest warte tyle i tyle? I to w sumie nie wyłącznie do sztuki się odnosi, bo nawet przedmioty codziennego użytku, takie jak buty, tak samo uszyte z tych samych materiałów, jedne kosztują 200 zł, a inne kosztują 2000 zł, bo na przykład znane nazwisko się tam pojawiło, prawda? No i tu już jest kwestia umowna, no bo pani jakaś to obrędowała swoim imieniem i nazwiskiem i już ktoś stwierdził, że dany produkt będzie kosztował dziesięciokrotność tego, co wcześniej. I znajdą się ludzie, którzy to kupią. No i z wieloma rzeczami tak jest. Tak naprawdę no, porcelana wyprodukowana wczoraj, a ta 2000 lat temu przykładowo, wciąż jest porcelaną. No ale wiadomo, że ta starsza, to już sobie myślisz, o, to jest jakaś historia, jakieś dziedzictwo cenne, tak? Cenne, bo stare przykładowo. No, ale to wciąż jest spekulacja w pewnym sensie.
Wspomniałyśmy już trochę o niewygodnym temacie, jakim są pieniądze, to ja teraz zadam kolejne niewygodne pytanie. Czy chciałabyś być sławna?
Chciałabym być ceniona, nie sławna. Chociaż myślę, że żeby być cenionym, tak naprawdę trzeba być w pewnym sensie sławnym. Ale pytanie, co myślimy, myśląc o byciu sławnym? Czy bycie sławnym tak jak, nie wiem, gwiazdy Hollywood, że muszą się zakrywać za okularami, za czapkami i są atakowani
strasznie.
Stalkerów i bardzo często im korba odwala, bo to jest trudne w ogóle to środowisko tych ludzi bogatych, majętnych. Te priorytety życiowe i w ogóle tych zachowania w pewnym momencie stają się nieludzkie, mam wrażenie. Takie zepsucie po prostu następuje. I to mi się, z tym mi się trochę kojarzy sława, więc takiej sławy bym nie chciała, ale chciałabym taką właśnie popularność wynikającą z tego, że na przykład ludzie bardzo by chcieli mieć obraz Zuzanny Jankowskiej. I tym samym ja bym nie musiała nigdzie bywać, nigdzie się specjalnie pokazywać, tylko bym sobie tworzyła ten pożądany produkt, czyli moje obrazy i ludzie by je chcieli kupować. To pod tym kątem owszem. To nie wiem, sławna, popularna, no w sumie to są synonimy w pewnym sensie, ale nie chciałabym też, żeby mi pieniądze uderzyły do głowy, bo mam wrażenie, że pieniądze bardzo zmieniają ludzi w złą stronę. Wystarczyłoby mi, żeby moje obrazy były pożądane, żeby ludzie chcieli właśnie je kupować, ale żebym ja sama w sobie nie była na tyle sławna, żebym musiała bywać w wielu miejscach, rozmawiać z wieloma ludźmi. Chyba taki typowy artystyczny introwertyzm tutaj wychodzi. Także no, nie umiem jednoznacznie chyba odpowiedzieć na to pytanie.
as resonant gateways to the spiritual realm. When the veil between this world and the next is lifted, we'll be right back.
A jak już jesteśmy właśnie przy tej samotności, to czy myślisz sobie, że to jest właśnie ścieżka artysty, czy to jest ścieżka samotna? Bo jednak przecież tworzymy zamknięci samotnie w swoich pracowniach.
Uważam, że to nie musi być ścieżka samotna. Samotna podróż ze sztuką. A utwierdzam się w tym między innymi na targowisku sztuki właśnie, bo tam jest tylu wspaniałych artystów i mi się tak wspaniale rozmawia z tymi ludźmi i osobiście dostaję tyle od nich wsparcia, nawet poprzez zwykłą rozmowę, nie mówię, że w praktyce od razu. I uważam, że możemy być piękną społecznością, która się również wspiera w procesie twórczym, w rozwoju, w stwarzaniu sobie nowych możliwości. Ja znam naprawdę wiele cudownych osób, które na przykład pomyślą o mnie w pierwszej kolejności w momencie, jak dostaję jakiś projekt artystyczny. I ja się w takich sytuacjach w ogóle nie czuję samotnie. Samotna jestem w takim procesie wymyślania czegoś, właśnie jakiegoś nowego projektu, nowego cyklu, nowego obrazu. Ale uważam, że w ogóle artyści powinni trzymać się razem.
Tak, to chyba daje też taką równowagę właśnie do tego samotnego procesu w pracowni i tak fajnie jest właśnie pojawić się gdzieś, gdzie możemy w większej grupie pobyć razem.
Tak.
No targowisko sztuki zdecydowanie i dla mnie jest czymś takim. Ja właśnie dzięki targom, dzięki targowisku sztuki odkryłam, że my tworzymy społeczność i że to jest bardzo fajna społeczność i że wspieramy się wszyscy, że potrafimy się krzepić na tych targach, jak tam stoimy i nie wiem, na przykład gorzej nam idzie akurat na tej edycji, nie sprzedaliśmy żadnego obrazu i zawsze przyjdzie ktoś, kto powie, nie martw się, wszystko i tak będzie dobrze, przecież już nieraz było lepiej, gorzej, no teraz jest gorzej, ale będzie lepiej. No zawsze to usłyszysz od kogoś, kto właściwie może cię lepiej zrozumieć, jak nie drugi artysta.
Otóż to. Tam nie ma właśnie takiej nieprzyjemnej rywalizacji, że tylko patrzymy z podełba na kolegów, koleżanki, którzy coś sprzedali. Mało tego, parę edycji temu miałyśmy taki pomysł, że jak koleżanka sprzedawała obrazy, a szło jej bardzo dobrze, miała stoisko naprzeciwko mnie, to za każdym razem, jak klient odchodził z jej obrazem, to jej klaskałyśmy. I to super. Ona była mega ucieszona, my też się śmiałyśmy i cieszyłyśmy, bo to było słodkie i urocze, uważam. I to są właśnie te takie fajne momenty, gdzie sobie mimo wszystko też kibicujemy.
Tak, nawet przyspoileruję, czy raczej tak podpowiem, że chyba chodziło o Joannę Gorgolewską.
Tak, dokładnie tak.
Joannę, która to bardzo piękne architektoniczne obrazy tworzy.
Tak, masz przyjemnych z oklasków, podejrzewam, więc tak. Jasia bardzo fajną twórczość prezentuje i faktycznie dużo klientów do niej przychodzi. I mnie to osobiście bardzo cieszy właśnie. Nie mam w sobie jakiejś zawiści i zazdrości. Wiadomo, czasami mam coś takiego, kurczę, no szkoda, że do mnie nikt nie przyszedł, nikt nie kupił, ale nigdy nie było to połączone z takim myśleniem, że źle komuś życzę na przykład. Połamania pędzli na przykład.
Oby tylko pędzli,
lajtowa, nie? Żeby było nie przesadzić to złośliwością. Także nie, ja się w ogóle nie czuję samotna w procesie w sumie twórczym, ani w ogóle w tym zawodzie artystycznym. Wydaje mi się, że jest tu jakieś po prostu też środowisko, do którego sobie przynależymy. Wiadomo, zależy kim się otaczamy. Może być bardzo fajnie.
Tak, to prawda. Dobrze, Zuzia, to powiedz mi jeszcze, teraz będzie kolejne trudne pytanie. Czym według ciebie jest sztuka?
O, uwielbiam takie pytania, bo nigdy nie wiem, co powiedzieć. Czym jest dla mnie sztuka? Dla mnie sztuką jest wyrażenie siebie w jakiś sposób. Przedstawienie tego, co właśnie siedzi, to co już padło takie sformułowanie z mojej strony dzisiaj, to co siedzi nam w głowie, to co siedzi nam w sercu. I przedstawienie tego w inny sposób. I może to być obraz z kotkiem, może to być ogromna kula stojąca na środku jakiegoś placu w centrum dużego miasta, może to być plama na podłodze, może to być skrupulatnie wykonany obraz, rzeźba, grafika, fotografia. Wszystko, co miało być jakąś formą ekspresji, w pewnym sensie, jest dla mnie formą sztuki, a sztuka ma bardzo różne twarze i jak dobrze wiem, każdy, kto się interesuje sztuką nowoczesną, ten wie, że no, artyści tutaj nie mają oporów absolutnie sięgać po żadne narzędzia i żadną formę wypowiedzi. I to też jest dla mnie sztuką, mimo tego, że nie jest to może moja ulubiona sztuka, bo lubię na przykład moje obrazy z gąskami, które mają wianuszki na głowach, ale lubię też performance, na przykład Mariny Abramowicz, tak? Mhm. I to jest dla mnie sztuka, bo ja sobie chciałam coś wyrazić i Abramowicz również. Mhm. I wiadomo, nie stawiam znaku równości, bo dla każdego inny rodzaj sztuki jest wart więcej lub mniej, ale uważam, że no każdy artysta chce w jakiś sposób coś wyrazić, poruszyć jakiś temat. I dla mnie chyba to jest sztuka, po prostu wyrażenie siebie w taki czy inny sposób, jak umiemy.
A czy myślisz, że sztuka jest dla każdego?
Chciałabym, żeby tak było, ale to chyba w sporej mierze też zależy od pewnych pokładów wrażliwości, które człowiek sobie posiada, bo znam osoby, których sztuka w ogóle nie rusza. Mhm. I jakby uważam, że sztuka jest dla każdego wciąż, ale tak jak padło pytanie, czym jest sztuka, sztuka gdzieś powinna dać nam jakieś emocje. Gorsze, lepsze, tak? Bo jednemu się coś spodoba, innemu nie. A niektórzy potrafią być absolutnie nieczuli na ten przekaz i nie chcą ani poświęcić chwili na przyjrzenie się czemuś, na przeanalizowanie. W takich sytuacjach uważam, że sztuka no nie jest dla każdego. Mhm. Niemniej jednak uważam, że trzeba całe życie dążyć do tego, żeby coś dla siebie znaleźć, coś, co nas jednak poruszy. Wydaje mi się, że to jest pewna podróż, którą każdy sobie może odbyć i odbywa ją. Mhm. I pytanie, no, jak sztuka ważna jest dla niektórych osób. Ja dopiero też po jakimś czasie, chociażby po całym okresie studiów, dopiero doszłam do tego, co mnie cieszy, jaki rodzaj sztuki. Także wydaje mi się, że to jest tak indywidualna sprawa i myślę, że trzeba to powiedzieć, że sztuka nie wszystkich musi cieszyć. Mhm. I ja absolutnie nie uważam, że komuś należy odbierać możliwość jej eksplorowania, ale też akceptuję i godzę się z myślą, że na niektórych, na przykład to, co ja maluję, nigdy nie będzie niczym wartościowym, ciekawym, poruszającym. Okej, okay. Mhm. Jak nie moja twórczość, może czyjaś inna, mhm. a może niczyja właśnie. Jesteśmy tak bardzo różni, że no, ze sztuką też uważam, jak z wieloma innymi aktywnościami. No, jednych cieszy, innych nie cieszy.
A czy myślisz, że sztuka zmienia świat na lepsze?
Tak, zdecydowanie.
Dlaczego?
Bo przede wszystkim ma w sobie pewien taki pierwiastek człowieczeństwa i w różnych sytuacjach, jak nasz świat stary, sztuka była potrzebna ludziom, nawet czy to były okresy okupacji wojennej. I teoretycznie ludzie nie mieli czasu na takie rzeczy jak sztuka. Ta sztuka była. Zresztą moja babcia była powstanką, jej mama była aktorką i one normalnie w czasie okupacji, moja prababcia występowała przed Niemcami w teatrze. I ludzie też pożądali muzyki, chcieli słuchać muzyki, chcieli, jak był jakiś instrument, to ludzie po prostu brali i grali. Myślę, że z taką sztuką typu obrazy, czy grafiki, czy fotografia, było bardzo podobnie. Mhm. Bo jednak szukamy czegoś miłego, jakiegoś ukojenia, jakiegoś no, kontaktu z kulturą, z tym, co zrobił właśnie drugi człowiek.
A może też z tym, co niecodzienne po prostu, może też trochę o to chodzi.
Tak, jest to niewątpliwie też jakaś ucieczka od codzienności, w szczególności jak tutaj już poruszyłam temat no, takich okoliczności bardzo nieprzyjemnych, wojennych. No to jest chwila oddechu, zdecydowanie kontakt z taką sztuką, coś sobie posłuchać, obejrzeć. No, także tak, sztuka jest potrzebna i była. I mimo tego, że ja zawsze wiedziałam, że sztuka nie jest teoretycznie pierwszą potrzebą, właśnie w momencie, nie wiem, jak byłaby jakaś epidemia, no to ludzie potrzebują wciąż lekarzy, wciąż potrzebują jedzenia, wciąż potrzebują paliwa. Obraz nie musi być kupowany. A mimo tego, jak była pandemia koronawirusa, odnotowałam absolutnie rekordową sprzedaż. Więc i to był, no i to był moment, mało tego, wielu artystów miało tak samo. No i pytanie, mimo tego, że ludzie się byli przerażeni tym, co się dzieje na świecie, jednak potrzebowali tej sztuki po raz pierwszy tak bardzo, no jak nigdy, bo ja nigdy wcześniej nie miałam aż takiego obrania jak wówczas. Także tak, sztuka jest nam potrzebna i sztuka nie umrze, na pewno.
Wiesz co, sobie właśnie teraz pomyślałam o takiej rzeczy, że jakby co mi przynosi ukojenie. I pierwsze, o czym pomyślałam, to spacer w lesie. I pomyślałam sobie, że sztuka jest trochę jak taki spacer w lesie. Nie myślimy na co dzień o tym, że go potrzebujemy. My w ogóle nie myślimy o tym, co nam robi przyroda na głowę, jakby jak bardzo się dobrze czujemy, kiedy trochę w tej ciszy i w tej przyrodzie wśród szumu drzew odpoczywamy. I ze sztuką jest chyba troszkę tak samo. Nie myślimy o tym na co dzień, ale nas sztuka otacza wszędzie. I ona bardzo często właśnie daje nam to ukojenie. I zdałam sobie sprawę, że druga rzecz, o której myślę, kiedy szukam ukojenia, to jest pójście na fajną wystawę, pójście do muzeum i nawet postanie sobie przez godzinę przed jednym obrazem, bo na całej wystawie może być jeden obraz, który mi się spodoba i mi już jest jakoś lepiej, lepiej na duchu, na sercu, nie wiadomo na czym, już mi jest lepiej właśnie od tego. I tak pomyślałam, że z tą sztuką to jest właśnie tak jak z tym spacerem do lasu. Ja nie myślę na co dzień o tym, że go potrzebuję, że on mi jest potrzebny, że coś mi robi, ale robi.
Tak, zdecydowanie. To ja tak mam trochę z koncertami, że sobie zawsze stawiam na cel, żeby co najmniej dwa razy do roku w miarę możliwości sobie pójść posłuchać muzyki, bo właśnie mi ukojenie największe chyba daje muzykę z kolei. Tak. To też jest oczywiście właśnie jakaś forma sztuki. I w moim przypadku bardzo ważna. I bez względu na to, co się działo w moim życiu, no muzyka była zawsze.
To może jeszcze tak na koniec powiesz nam, przy jakiej muzyce tworzysz swoje obrazy.
Oj, bardzo różnej. przy bardzo różnej muzyce i to jest ciekawe, bo to absolutnie temat obrazu, tematyka obrazu, emocje, które chcę przekazać w obrazie, nie warunkuje tego, jaki aktualnie sobie utwór wybiorę do słuchania. I no nie chciałabym tutaj może iść w procenty, tak? Ale myślę, że sporą część czasu maluję przy ciężkich brzmieniach jednak. Że jest to metal progresywny, jest to rock, w ogóle wszystkie różne odmiany metalu, bo ja jestem takim metalowcem od gimnazjum. Trochę krypto, bo nie miałam raczej takiego etapu, że chodziłam cały czas w czarnych ciuchach. Ja bardzo lubię czarne ciuchy i dosyć sporo ich mam, ale jestem takim też kolorowym ptakiem. Jednak ten kolorowy ptak bardzo lubi słuchać metalu i to takiego w najbardziej ciężkiej, paskudnej formie. I uwielbiam malować do takiej muzyki obrazy. I nieważne, czy to jest słodki jelonek, słodki mały kotek, czy rzeźba. To odpowiada moim nastrojom w danym momencie, ale się nieraz zdarzało też malować przy jakimś ambiencie, przy muzyce klasycznej, przy japońskim popie nawet. Także no tutaj po raz kolejny zero ograniczeń. Uwielbiam muzykę, jest to bardzo ważna jakaś tam część mojego życia. Ale też, uwaga, maluję w ciszy. Zdarza się. W szczególności teraz, ostatnio więcej maluję w ciszy. I wtedy słucham na przykład ptaszków, które śpiewają za oknem.
Szczególnie teraz wiosną.
Tak, słychać ich coraz więcej. Akurat tutaj pracownię mam tuż obok lasu, także świergot jest bardzo tutaj dobrze słyszalny.
Super. Udało mi się trochę wyciągnąć, jak słyszycie, z Zuzanny Jankowskiej jej tajemnice z pracowni. Dziękuję Ci, Zuziu, bardzo za tą przemiłą rozmowę.
Cała przyjemność po mojej stronie.
Zapraszam na kolejną edycję Targowiska Sztuki, która odbędzie się 3 i 4 października w praskim Koneserze. Targowisko Sztuki to jedno z najdłużej działających wydarzeń artystycznych w Polsce, które już od ponad 18 lat łączy artystów i miłośników sztuki. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie można nie tylko podziwiać, ale i kupować dzieła bezpośrednio od twórców. Prezentowane jest malarstwo, grafika, fotografia, rzeźba, plakat, ceramika i design. To wydarzenie dla każdego, kto ceni sztukę, zarówno dla kolekcjonerów, dekoratorów wnętrz, jak i osób, które szukają unikalnych prac do swojego domu lub do biura. Targowisko Sztuki to również idealne miejsce dla artystów, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności, nawiązać kontakty i bezpośrednio sprzedawać swoje prace. Zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny. Radio Praga.